you speak Deutsch, I would suggest you to pick your headphones. In case some of you need the headphones and the translation headphones, that are here. So just raise a hand and. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Państwo dotarliście pomimo fascynujących dyskusji na dole i dobrej kawy oraz ciast. Na to mamy nadzieję, jeszcze będzie trochę czasu. Ja sobie uruchomię stoper, żeby wiedzieć, kiedy z Wami skończyć, gdyż ponieważ trzeba się trzymać jednak jakiegoś harmonogramu. Chodź tu. Ja się nazywam Piotrek Stasiak. Mam zaszczyt być jurorem Nagrody Polsko-Niemieckiej Dziennikarskiej Nagrody imienia Tadeusza Mazowieckiego i jest mi niezmiernie w kategorii multimedia, a poza tym przez 20 lat byłem dziennikarzem i redaktorem, pracowałem w takich tytułach jak na przykład Tygodnik Polityka albo Newsweek, a potem to już głównie w portalach internetowych. Najfajniejsze to oczywiście było na początku, kiedy można było gdzieś pojechać i z kimś porozmawiać, a potem zrobić z tego świetny tekst. Potem już głównie zajmowałem się zarządzaniem zasobami ludzkimi, to nie było takie fajne, bo się dużo siedzi przy Excelu i dyskutuje się na temat budżetu redakcji, ale być może to mi daje też troszeczkę inną perspektywę na tematy medialne. Od kilku lat prowadzę coś innego, mianowicie prowadzę firmę, która pomaga firmom innym komunikować się w internecie i doradzamy, w jaki sposób robić to sensownie. Natomiast fundacja jest na tyle miła, że zaprasza mnie do zasiadania w jury w kategorii multimedia. I dzisiejszy panel, właściwie panel, warsztat, ale też mam nadzieję dyskusja z wami, bo to jest główny cel tego, żebyśmy się poznali, zintegrowali oraz wymienili doświadczenia. Pomysł jest taki, żeby porozmawiać o języku mediów i o tym, w jaki sposób język mediów jest dzisiaj dotykany przez zmiany w tym ekosystemie komunikacyjnym, jaka się koło nas odbywa. Ja się czuję naprawdę jak na ogromnej konferencji. Okej, więc to jest mój plan na dziś, tak? Prezentacja będzie po angielsku, bo są tutaj ludzie z różnych krajów. Tłumaczenie jest po polsku i po niemiecku na jedynce i na kanale 1 i na kanale 2. Jeżeli Państwo dojdziecie do wniosku, że chcecie mi przerwać, to absolutnie się nie krępujcie i przerywajcie, zadawajcie pytania w trakcie. Prezentacja jest tylko i wyłącznie po to, żeby Was zainspirować trochę, więc jeżeli ktoś będzie miał coś ciekawego do dodania, to bardzo chętnie. Kto z Państwa w ogóle jest z tak zwanych mediów? Kto z Państwa pracował, pracuje w redakcjach? Okej. Albo ma zamiar pracować. Panowie tutaj z programu Młodych, dobra, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że uda nam się wymienić to jakieś doświadczenia. Cieszę się też, że są koledzy z Niemiec i koleżanki, bo w ten sposób będziemy mogli popatrzeć, jak to wygląda po obu stronach i jednak w dwóch różnych trochę systemach medialnych. Okej, więc teraz tak, pokrótce chciałem opowiedzieć, porozmawiać z wami o tym, w jaki sposób komunikacja, media i też nasza praca zmieniła się w ostatnich latach pod wpływem internetu. Co się stało z tak zwanymi gatekeeperami, czyli kimś, kto kiedyś był zatrudniony w redakcjach i filtrował wszystkie materiały, jakie docierały do szerokiego grona odbiorców. Z nimi coś się stało, oni zazwyczaj zniknęli, o tym chcemy sobie porozmawiać. Teraz, jak tak naprawdę internet i ta komunikacja internetowa wpływa na język mediów? W jaki sposób my go zmieniamy, czasem też starając się dostosować do naszych odbiorców, którzy jednak trochę zmienili swoje nawyki. No i na sam koniec już przygotowałem dla nas taki krótki zestaw pomysłów, w jaki sposób media reagują na ten zmieniający się rynek mediowy, ale też w jaki sposób media reagują na zmieniający się język komunikacji. I teraz tak, no to oczywiście bardzo krótki rys historyczny, który nam mówi o tym, że przez 90 parę procent historii naszego gatunku Homo sapiens, to większość komunikacji, jaka się odbywała pomiędzy nami, to była zazwyczaj komunikacja 1:1, ewentualnie komunikacja, która, gdzie to była prawdopodobnie maksymalna grupa ludzi, z jakim nasz przodek Homo sapiens dawno temu się spotykał i komunikował zazwyczaj. Potem mieliśmy ciągłą ewolucję, kiedy wraz z pojawianiem się nowych metod komunikacji ten świat się przyspieszał, ale też łatwiej było rozgłaszać te komunikaty i wysyłać je bardziej w świat, tak? Szczególnie kiedy pojawiły się media masowe, radio, telewizja, no i prasa drukowana, to był ten moment, kiedy nagle się okazało, że już nie jest tak, że jeden się komunikuje do kilku osób, czyli do członków naszej grupy albo wsi, albo miasta, tylko mamy sytuację, kiedy jedna osoba może komunikować się z setkami tysięcy osób, tak? Mamy to wszystko, co widzieliście zawsze w filmach w rodzaju Wszyscy Ludzie Prezydenta, albo film, kto z Państwa widział film Spotlight na przykład? No, to tam mamy tą sytuację, gdzie niewielka grupa redaktorów i dziennikarzy komunikuje się z ogółem społeczeństwa i ma tą możliwość wpływu, ma możliwość zmiany rzeczywistości, która nas otacza. I to jest ta forma komunikacji, do której media się przyzwyczaiły naprawdę przez wiele, wiele lat. Aż tu nagle pojawia się internet i dość szybko się okazuje, że daje tym ludziom wszystkim narzędzia, które powoduje, że komunikacja teraz odbywa się każdego z każdym, tak? Znaczy dzisiaj teoretycznie komunikat wysłany przez mieszkańca Sulejówka, w którym mieszkam, może mieć takie same znaczenie jak komunikat wysłany przez bardzo poważnego dziennikarza, tak? To jest tylko kwestia tego, jak dotrze i jak szybko się rozprzestrzeni w przestrzeni medialnej. No i to oczywiście ma swoje implikacje na to, w jaki sposób w jaki sposób to wszystko się odbywa i w jaki sposób ten system medialny działa. Teraz nie uciekniemy od tego tematu, czyli musimy porozmawiać o tym, jak system, jak biznes mediowy też się zmienia, tak? Kto z Państwa pracuje na co dzień przy tej części biznesowej, nie tylko przy dziennikarskiej, ale też przy tym, w jaki sposób media działają jako firmy? Okej. Okay. No tak, to żeby spróbować jakoś odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ten świat się zmienił, to tak naprawdę moja kariera na przykład dziennikarska, czyli ostatnich 20 lat, to jest cały proces zmieniania się mediów z takich, jakich kiedyś znaliśmy i o jakich mnie uczono na studiach, w takie, jak one dzisiaj sobie wyglądają, tak? Jeżeli sobie zastanawiałem się, w jaki sposób mogę to Państwu zobrazować, to pomyślałem, że odwołam się do wydanego dosłownie kilka dni temu raportu Internet Trends 2019. Czy Państwo znacie Mary Meeker? Albo znacie ten raport The State of Internet? To jeżeli nie, to trochę mi tu brakuje takiej tablicy, na której bym coś zapisać, ale bardzo polecam. The State of Internet, to się wpisuje w Google. To jest raport, który ona robi od 10 czy 12 lat, permanentnie na tej samej metodologii i jest to jeden z najbardziej takich, naprawdę mnóstwo ludzi w świecie mediów co roku czeka na ten raport, ale również też w świecie internetu, w świecie e-commerce'u, bo ona generalnie bada, w jaki sposób zmienił się internet przez ostatni rok i wskazuje też, jakie najnowsze trendy się pojawiły. I to jest screen z raportu, który wyszedł dosłownie kilka dni temu. Tam jest 335 slajdów. Nie będę tu teraz wszystkich się rzeczy pokazywał, chociaż żałuję, bo są naprawdę bardzo ciekawe, ale jest kilka takich, które dotyczą mediów, na przykład te. Ja bardzo lubię ten slajd, on się pojawia co roku w tym raporcie i pokazuje nam, w jaki sposób zmienia się alokacja czasu, który ludzie spędzają nad mediami oraz adekwatnych budżetów reklamowych. To oczywiście wszystko dotyczy Stanów Zjednoczonych, bo one są świetnie przebadane, ale przez kilka lat pracy w redakcjach internetowych zauważyliśmy z zespołami, że zazwyczaj jest tak, że te trendy, które pojawiają się w Stanach, w internecie i w mediach internetowych w Stanach, prędzej czy później 2 do 3 lat po tym wydarzeniu zazwyczaj trafiają do Polski, więc myślę, że to jest dość adekwatne i dlatego zdecydowałem się to wam pokazać. Czyli jeszcze raz, tu mamy te czerwone słupki, to jest czas, jaki populacja Ameryki spędza nad danym rodzajem mediów. Print, radio, telewizja, desktop i mobile. Natomiast te niebieskie słupki po prawej to jest procent budżetu reklamowego alokowany w danym kanale, czyli ile reklamodawcy zostawiają w danym kanale. No i mamy porównanie roku 2010-2018. Co Państwo tu widzicie? A, i to jest ten moment, kiedy ja muszę dać drugi mikrofon, przepraszam bardzo, ponieważ pan tłumacz musi mieć dostęp do państwa głosu. Bardzo pani dziękuję za ten głos i...
Po prostu rośnie jakby liczba osób, które korzystają z telefonów komórkowych.
No tak. Czas, jaki spędzamy nad telefonami komórkowymi, jest dramatycznie wysoki. Ja dzisiaj jechałem do Państwa tutaj najpierw komunikacją miejską i sprawdzałem sobie, ile osób siedzi w telefonach. Prawie wszyscy, nie? Nawet ci naprawdę tacy już wiekowi ludzie siedzą na tych smartfonach i coś tam sobie dłubią, w ogóle nie patrząc, co się dzieje w autobusie w okolicy. No dobrze, czyli teraz tak, ale zobaczcie, jak to się zmieniło w ciągu 8 lat. Kto z Państwa pracuje w medium klasycznym, printowym tak zwanym, drukowanej gazecie, która większość biznesu swojego opiera na princie? No to może to i dobrze, bo zobaczcie, to jest pokazane, jak relatywnie bardzo bogate były gazety 8 lat temu. To znaczy, że przyciągając tylko 8% ludzkiej uwagi, zgarniały 27% budżetów reklamowych, tak? I zobaczcie, jak to się zmieniło w ciągu tylko tych kilku 8 lat, tak? Radio jakoś się trzyma, no bo ktoś jednak słucha tego radia, kiedy stoi w korkach. To jest wspaniałe, to zawsze wspaniale wspiera biznes radiowy. Telewizja... Oj, przepraszam, myślałem, że się zaświeci światełka, aż nie zaświeciło. Sporo tej telewizji przepłynęło tam, tak, do mobile, czyli to co teraz jest mobilem, to jest też Netflixem tak naprawdę. No ale jak widać, przynajmniej tutaj jest ta proporcja zachowana. Natomiast nie da się ukryć, że jeżeli my pracujemy w redakcjach internetowych, to najbardziej nas interesują te dwa słupki. Więc widzimy ewidentny przepływ uwagi odbiorców, ale też przepływ uwagi reklamodawców, pieniędzy reklamodawców do mediów typowo internetowych, czyli w szczególności w ostatnich latach telefonów komórkowych. To jeszcze nie jest tak widoczne w Polsce, ten trend jeszcze nie jest aż tak widoczny w Polsce, ale za chwilę będzie, no bo wiemy, że on tu za chwilę będzie, za chwilę przyjdzie, tak? Zobaczcie, kolejny slajd, który pokazuje siłę zarobkową tylko kilku firm z sektora IT na rynku mediów. Sam Google w ciągu kwartału zarabia tyle pieniędzy, ile wszystkie amerykańskie gazety lokalne przez rok. Także jak widać, to są potężni, poważni gracze na rynku mediowym i oni też wpływają na sposób, w jaki działają redakcje. No, oni mają oczywiście całą masę różnej technologicznej wiedzy, którą mogą się podpierać, żeby efektywniej i skuteczniej pokazywać ludziom to, co ich najbardziej interesuje, tak? Za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji, mechanizmów big data, statystycznych, dopasowują idealnie treść do tego, co ludzie chcą oglądać i czego chcą słuchać. Facebook jest tak naprawdę dzisiaj w Polsce największą gazetą codzienną, wydawaną online, personalizowaną pod twoje potrzeby w każdej danej chwili, tak? Nie ma innej żadnej redakcji, która jest w stanie to zrobić, tylko jest to w stanie zrobić Facebook. No i to oczywiście ma wpływ na całą masę zjawisk, o których możemy sobie porozmawiać, jeżeli macie taką potrzebę, na przykład na tak zwane bańki filter bubble, tak? Czyli te, kto z Państwa wie, co to jest? Pokrótce. A chce Pan opowiedzieć o zjawisku filter bubble? No dobra, to są, zobaczcie, filter bubble, to znowuż, jeżeli macie ochotę to wygooglać sobie, to jest taki, wpisuje się w Google hasło The Filter Bubble, a potem się wpisuje autora, czyli Eli Pariser, jeszcze można dodać TED i wyskakuje taka bardzo fajna prezentacja z konferencji TED Eliego Parisera, który zresztą napisał o tym książkę potem i wydał ją, czyli ten przypadek, kiedy wszystkie mechanizmy algorytmiczne tak dobierają informacje, że zamykają cię w świecie ciebie, twoich zainteresowań i twoich najbliższych znajomych, natomiast w ogóle nie pokazują ci całego tego świata w jego bogactwie dookoła, tak? No więc musimy mieć świadomość, że te zjawiska są ze sobą powiązane, to znaczy ten biznes plus te siły tych kilku znaczących graczy na rynku mediowym, plus ich algorytmy i technologia, plus też negatywne aspekty tego zjawiska, równa się, że tak naprawdę dzisiaj te największe platformy social mediowe są po prostu ogromnymi firmami na rynku mediów, konkurencyjnymi do New York Timesa, do CBS, do Telewizji Polskiej, do Agory, tak? Więc musimy mieć tego świadomość, bo to wpływa na naszą pracę na co dzień. Jak to wpływa na pracę? Też niedawno wyszedł całkiem taki raport amerykańskiego stowarzyszenia mediów newsowych i oni twierdzą, że w 2008 przebadali to, metodologia tego badania nie jest, jest dyskusyjna, powiedzmy, ale też mówi coś na ten temat. Także w 2018 roku Google zmonetyzował sobie treści o wartości 4,7 miliarda dolarów. Tyle zarobił na treściach pochodzących z mediów, które sobie przyswoił, a właściwie my sami oddaliśmy mu, a następnie pokazał przy nich reklamy, tak? To oczywiście ma wpływ na ten slajd. Kto z Państwa zauważył, że w Waszej redakcji teraz pracuje mniej osób i macie więcej pracy niż jeszcze kilka lat temu? Łapa do góry. O, to widzę, że jesteśmy w jakimś bardzo, bardzo przyjaznym świecie. W każdym razie znowuż odwołuję się do badań amerykańskich, które pokazują, jak zmniejszyło się zatrudnienie w newsroomach. No to widzimy, kto dostał najbardziej, tak? W telewizji mniej więcej się utrzymało. Gazety codzienne i magazyny niestety spadają. Trochę przybywa etatów w biznesach digitalowych, czyli w portalach internetowych, serwisach internetowych, ale na pewno nie ma takiej prostej substytucji. To znaczy, to nie jest tak, że wszyscy, którzy stracili pracę w mediach klasycznych, dostali zaraz pracę w mediach internetowych i jest spoko. I teraz, jaki to ma wpływ na codzienne nasze działanie, tak? To jest ten punkt, w którym będę chciał Was coraz bardziej angażować i spróbować Was namówić na jakieś wyznania z własnej praktyki dziennikarskiej. No bo zobaczcie na przykład, jak to wyglądało kiedyś, tak? To jest taki najbardziej klasyczny, fajny model pracy dziennikarskiej, któremu hołduje amerykański New Yorker, czy The Economist, tak? Że mamy cały proces, cały cykl wydawniczy, mamy autora, ten autor jest bardzo często wspierany przez researchera. Ktoś z Państwa kiedyś pracował z researcherem? Ja, dawno temu, jakieś 8 lat temu chyba ostatni raz, tak. Potem mamy wydawcę lub też redaktora, który sprawdza, co ten człowiek tam napisał i czy tam w ogóle ma sens. Potem mamy korektę językową, potem mamy fact-checking. Są redakcje, które mają zatrudnionych na etacie fact-checkerów. Oni mają za zadanie dotrzeć do źródła każdego cytatu, dotrzeć do źródła każdej danej, na które się dziennikarz powołuje i na podstawie tego sprawdzić, czy autor się nie pomylił, czy to, co ma pójść w świat, jest zgodne z prawdą, no bo w końcu my handlujemy prawdą, jakby nie było w tej branży mediowej. Ten materiał bardzo często wraca jeszcze do autora. Potem jest redaktor naczelny, który to wszystko autoryzuje, ale też bierze za to odpowiedzialność prawną, bo tak to jest skonstruowane. No i mamy wreszcie świat, mamy publikację, materiał trafia w świat. Do tego dodajmy sobie stylebook. W czyjej redakcji jest stylebook? Coś takiego, co dostaliście na początku pracy i dowiedzieliście się, jak macie pisać albo jak macie tworzyć treści. Profesjonalny dokument, który mówi, jak to powinno powstawać. Do tego mamy kodeks etyczny, tak? Jak przychodziłem do swojej pierwszej pracy w polityce, tygodniku Polityka, to przeszkolono mnie z tego, jakie są zasady etyczne zawodu oraz co wolno mi, a czego nie wolno, jakiego typu kontakty są niewłaściwe i tak dalej, i tak dalej. Mam na myśli kontakty zawodowe. No i zobaczcie, co się dzieje teraz, tak? Teraz mamy proces, z którego wypadło nam z powodu oszczędności finansowych co najmniej kilka ogniw. Więc bardzo często wypadł researcher, fact checker, ten proces się skraca i on się coraz bardziej skraca, tak? W ostateczności może nawet wyglądać tak. To znaczy w internecie może być tak, że ktoś coś napisze, co mu ślina na język przyniesie przysłowiowo i od razu to wypuszcza w świat, tak? To jest absolutnie rewolucyjne, jeżeli chodzi o system mediów i to się zadziało w ciągu ostatnich 10 lat, tak? To jest to, co Mary Meeker pokazuje na tych swoich slajdach w prezentacji The State of Internet. To się zdarzyło teraz. Mieliśmy sobie kiedyś redaktorów, ci redaktorzy zadawali pytanie, ale po co o tym piszesz, ale dlaczego, tak? I teraz będzie oczywiście anegdota, którą muszę opowiedzieć. Mianowicie chyba było jakieś takie spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim, który zapytał, powiedział, że różnica w pracy dziennikarza pomiędzy latami 70. a teraz, kiedy jeszcze żył i publikował, jest taka, że kiedy w latach 90. przychodził z jakąś informacją dzwonił do redakcji z jakiegoś tam kraju afrykańskiego i mówił, że był tam na przykład przewrót albo z Ameryki Południowej, to redaktor pierwsze pytanie, jakie zadawał, to zadawał pytanie, czy to jest ważne. Jeżeli to jest ważne, to pisz, Ryszard, tak? A potem w latach 90. on zauważył, że zmieniło się to pytanie i ono już padało, czy to jest ciekawe, tak? Czy to jest interesujące dla odbiorcy. No więc, ale taki redaktor zawsze był, on zawsze stwierdzał, co się nadaje, any news that fit to print, hasło jednej z największych gazet na świecie, ale tam byli ci tak zwani gatekeeperzy, którzy zatrzymywali treści zbyt trywialne, albo zbyt głupie, albo zbyt źle napisane, zbyt wyresearchowane. Więc z jednej strony oni zniknęli i to jest źle, ale z drugiej strony, no halo, przecież nie chcielibyśmy być postrzegani jako taki świat bardzo takich wielkich elit, tak? Teraz jest trend, który mówi, że elity nie są dobre, tak? Ludzie cenią sobie to, że w internecie są bardziej bezpośrednie te kontakty. Kto z Państwa kojarzy tego człowieka? Okej, okay. Słowo wyjaśnienia dla osób, które... To jest polski youtuber, niezwykle popularny, jeden z 20 najpopularniejszych youtuberów. On prowadzi swój talk show na YouTubie. Ten talk show nagrywa w piwnicy jednego z bloków w Warszawie. Taki był też pomysł. A teraz nie wiem, czy Państwo wiecie, że Maciek Dąbrowski przez wiele, wiele lat pracował w telewizji i był prawą ręką Szymona Majewskiego, znanego aktora, komika, który mniej więcej kilka lat temu troszeczkę, umówmy się, wypadł z obiegu, tak? I teraz popatrzcie, gdzie jest Szymon Majewski, a gdzie jest taki Maciek, jego prawa ręka, który pisał mu skecze, ale zorientował się w pewnym momencie, że świat mediów się zmienił, tak? Że już inaczej się komunikujemy, że ludzie oczekują czegoś innego i idealnie w to wszedł. Wybił się z garnituru, zaczął chodzić w wyciągniętych ciuchach, używać przekleństw, nagrywać się autentycznie w piwnicy własnego bloku, zaczął zapraszać tam celebrytów i nagle się okazało, że stał się bardzo popularną, wpływową osobą na polskim rynku mediów, tak? No więc to jest jeden z takich sposobów, w jaki ten trend antyelitarny się tu manifestuje i okazuje się, że on się bardzo dobrze odnalazł w tym świecie mediów nowych, innych, tak? A to Państwo kojarzycie? Okej, okay, no to wiadomo, 300 milionów wyświetleń na YouTube, nie, przepraszam, 200 milionów wyświetleń na YouTube, na, nie, wróć, dobrze, tak. Czyli karaoke śpiewane przez prowadzącego talk show z gwiazdami, okej, okay, ale zobaczcie, że polskie media na przykład i media też to podchwytują, takie rzeczy się do tego adaptują, tak? No bo mamy Onet Rano. Jeden z niewielu projektów telewizji internetowej, który wyszedł w Polsce, tak? To jest program, który codziennie rano jest emitowany w jednym z największych portali internetowych, w zależności od metodologii liczenia. I tu się okazuje, że można taki rozrywkowy format, jaki jest po lewej ze Stanów, zaadoptować do czasem bardzo rozsądnych rozmów politycznych tutaj po prawej, tak? Więc media się adaptują, media się odzywają, media reagują na to, w jaki sposób ten język komunikacji się zmienia. I bardzo bym Państwa chciał namówić na ten moment, to jest ten moment, kiedy chciałem trochę przekazać też mikrofon do Was, po tym przydługawym być może wstępie i chciałbym, żebyście się trochę podzielili swoimi obserwacjami. Kto jest u Was odpowiedzialny za język tej komunikacji w redakcji? Kto jest odpowiedzialny za balans emocji, to znaczy, czy ta treść nie jest zbyt emocjonalna? No bo jeżeli jest zbyt emocjonalna i przesycona tym bezpośrednim rozpędem takim emocjonalnym, jaki miewają dzisiaj media, no to zaraz to się może przerodzić w coś, co się nazywa mową nienawiści, tak? Kto sprawdza, gdzie kończą się fakty, a zaczynają się opinie w Waszej redakcji? Jak jest z fact-checkingiem? No i wreszcie, czy zdarza Wam się słyszeć od redaktorów, o ile ich macie oczywiście? Słuchaj, ale to jest zbyt trywialne, żeby w ogóle z tym wchodzić do odbiorcy. Czy w ogóle jest coś takiego jak zbyt trywialna treść dzisiaj? Czy ja mogę Cię, Alicja, poprosić o wypowiedzenie się, gdyż wiem, że jesteś z telewizji. Mikrofon jest.
Mam odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Nie, no przynajmniej jedno wybierz sobie.
No ja pracuję dla TVN24. Jeśli chodzi o język, no to na co dzień wydawcy oczywiście to kontrolują. Mamy też dział fact-checkingu. No i osoby, które odpowiada za, jeśli mówimy o tych emocjach, za etykę, i takie ogólne spojrzenie na to, co dzieje się w redakcji. Znaczy ona reaguje w odpowiednich sytuacjach, kiedy no, uzna, że na przykład jakaś historia jest niewłaściwy sposób przedstawiana, albo no nie na co dzień, tylko w sytuacjach, kiedy mamy dylemat, na przykład czy zająć się sprawą dotyczącą jakiegoś chorego dziecka, ona przeprowadza cały research, sprawdza, czy ta historia jest prawdziwa, czy nie jest. Kiedy są takie właśnie historie na wysokich emocjach, to mamy osobę za to odpowiedzialną.
U was w regionie, tak? W regionie?
Nie. To ja mówię już globalnie, natomiast no, u mnie, ja pracuję w ośrodku w Szczecinie, no to ja jestem sama, tak, na stanowisku, czyli jeśli gdzieś jadę, to muszę zrelacjonować wydarzenie i kontaktuję się w zasadzie tylko z wydawcą, czyli tą osobą, która bezpośrednio wpuszcza lub nie wpuszcza na antenę dany temat. No to rzeczywiście to jest taka krótka droga, bardzo.
A czy ty widzisz z perspektywy swojej pracy, że jest taka presja ze strony wydawców, ale też odbiorców, żeby te treści były coraz bardziej emocjonalne?
No tak, taki trend jest od dawna widoczny, że głównie sprzedajemy emocje. Znaczy, oczywiście w swojej pracy każdy z nas stara się w te wysokie idee dziennikarstwa przekazywać, ale prawda jest taka, że to, co działa na emocje, będzie najlepiej odebrane. Znaczy gramy emocjami też często, żeby przekazać jakieś informacje, żeby do odbiorców dotrzeć.
Ja absolutnie tego nie mam zamiaru krytykować. Ostatnio też zaangażowałem się w coś takiego, co wychodzi w Polsce i nazywa się magazyn Pismo. To jest miesięcznik. To jest przedsięwzięcie zupełnie pro bono, wydawane przez bardzo fajną fundację i co do zasady ma właśnie premiować najbardziej jakościowe dziennikarstwo, najdłuższe treści. My dobrze płacimy autorom, staramy się, żeby te treści były długie, wyczerpujące. Mamy fact-checkerów, co jest w ogóle już bardzo ewenementem w skali polskich mediów. No i teraz nie zdradzę chyba tajemnicy, jeżeli powiem, że magazyn Pismo sprzedaje około 5000 egzemplarzy miesięcznie, co jest dobrze jak na magazyn, taki bardzo ambitny. I teraz uwaga, najlepszym numerem, który nam wyszedł ostatnio, był numer, który nam wyszedł tuż po zabójstwie prezydenta Adamowicza w Gdańsku, gdzie była ewidentnie nasycona emocjami okładka. Był tam taki przerysowana postać świętego Szczepana przebitego strzałami i na każdej z tych strzał było napisane nienawiść, suka, coś tam, prawda, jakieś takie bardzo, bardzo elementy tak zwanego hate speechu. I ten numer się sprzedał najlepiej. Kurczę, nawet w tak teoretycznie bardzo wysokim świecie wysokich idei, czyli wysokiego C, tak? Czyli zgadzam się z Alicją, że te emocje działają, prawda?
Mam wrażenie, że ta różnica między tabloidem a poważnym dziennikarstwem jest taka, że rzeczywiście emocje pomagają nam złapać uwagę widza, ale pytanie właśnie jest, co powiemy potem. Czyli łapiemy tego widza czy czytelnika trochę na emocje, ale powinniśmy zadbać o tą treść, którą przez te emocje chcemy dalej przekazać.
I macie, macie tych ludzi, którzy pilnują was cały czas, żebyście starali się docierać głębiej i tłumaczyć tą rzeczywistość głębiej?
Ja wykonuję taką specyficzną też pracę, bo ja jestem reporterem, który robi relacje na żywo z miejsc, w których coś się wydarzyło albo opisuje jakieś problemy. To jest tak szybka praca. Oczywiście dostaję jakiś zwrot, jakąś zwrotną informację, jeśli coś jest nie tak, albo jeśli coś jest właśnie bardzo w porządku. Myślę, że twoje pytania bardziej dotyczą osób, które pracują na przykład nad całym programem informacyjnym, takimi jak Fakty czy inne magazyny, tak, nad którymi się pracuje po prostu ileś godzin, a nie na zasadzie takiej szybkiej pracy, jaką ja wykonuję.
Bardzo dziękuję. Ja mam wrażenie, że pani się zgłaszała, tak? Dobre mam wrażenie? No tak, pani trzymała trochę rękę. Okej. Teraz będziemy mieli głos z innego świata mediów, czyli ze świata mediów niemieckich. Bardzo chętnie się dowiem, jak to jest u was. I chyba w tym celu
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jürgen Hingst und ich habe über 20 Jahre lang eine Nachrichtenredaktion im Norddeutschen Rundfunk geleitet für den Hörfunk. Und wir sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland noch in einer ganz glücklichen Situation, dass wir kein großes Personalproblem haben. Die Redaktion, die ich geleitet habe, hatte immer das Vier-Augen-Prinzip. Bevor eine Meldung auf das Radio gegangen ist, auf Sendung gegangen ist, haben immer zwei Redakteure drüber geschaut. Das ist schon mal eine ganz wichtige, Komponente, die für die Seriosität auch von Nachrichten spricht. Zweitens, wir haben einen Katalog entwickelt. Was macht eine Nachricht aus? Eine Nachricht muss aktuell sein, sie hat einen aktuellen Wert. Eine Nachricht muss relevant sein, sie hat einen Relevanzwert. Eine Nachricht muss auch einen Nutzwert haben, so haben wir gesagt. Also die Leute müssen etwas damit anfangen können, es muss ihr Leben irgendwie beeinflussen. Und viertens, sie muss einen Gesprächswert haben. Und damit ist die emotionale Komponente gemeint. Und diese emotionale Komponente hat sich in meinem Berufsleben schon vergrößert. Das heißt, es wurde auch von meinen, ich habe ja auch noch einen Chef gehabt, auch geguckt, ist das eine Meldung, über die gesprochen wird, die einen Gesprächswert hat. Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr der Trivialisierung, dass man stärker auf den Gesprächswert achtet und nicht so sehr auf die Relevanz und auf den Nutzwert für die Hörerinnen und Hörer. In der Tat haben wir bei uns im Norddeutschen Rundfunk auch ein Fact-Checking. Also es gibt eine ganze Redaktionsgruppe, ähnlich wie bei meiner polnischen Kollegin auch, dass wir Fakten checken und dass wir immer sagen, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Diese Position wird immer schwerer gehalten zu werden, weil wir unter einem starken Druck stehen. Sie haben es schon angesprochen, dass die Geschwindigkeit immer größer wird und wir auch keine Kontrolle mehr haben, wie schnell Nachrichten konsumiert werden. Wir denken aber, dass es auch ein Wert ist, dass es immer noch Redaktionen gibt, die seriös arbeiten und die sich an bestimmten Grundwerten orientieren. Dazu kommt, dass wir auch eine Art Compliance-Regeln aufgestellt haben, was Journalisten dürfen und was sie nicht dürfen, nämlich eine zu große Nähe herzustellen, zu was auch immer, zu Wirtschaftsverbänden, zu Politik, zur Kirche oder zu anderen Dingen. Das geht nicht. Es ist bei uns nicht gestattet. Das alles habe ich versucht, in den 20 Jahren, wo ich das geleitet habe, auch durchzuhalten. Ich sehe aber die Gefahr, dass das eben doch aufgrund dieser Schnelligkeit und aufgrund des vollkommen Auseinanderdriftens von Öffentlichkeit, Sie haben das sehr schön gezeigt in den Grafiken, wie sich Kommunikation entwickelt hat. Und wir merken, dass einfach das Feedback auf die Sendung, die wir bekommen haben, immer verstärkter über die sogenannten sozialen Medien gekommen ist. Früher war es so, dass jemand angerufen hat oder einen Brief geschrieben hat, das kenne ich ja auch noch, einen Leserbrief geschrieben hat oder sowas hat es mal gegeben. Heute ist es entweder das Telefon oder, weil das Telefon ist immer eine direkte Kommunikation, davor haben einige Leute Angst, wenn sie uns kritisieren. Sie schicken E-Mails oder sie schicken Postings. Und wir haben in den letzten 4 Jahren bei uns im Sender in Schwerin, ich arbeite in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern, ein Beschwerdemanagement aufgebaut. Auch das ist der Versuch, Hass-Speech oder verletzende, auch beleidigende Rückmeldungen uns gegenüber, aber auch anderen Hörern gegenüber, ein Stückchen mal zu zivilisieren. Das ist für mich als Redaktionsleiter ein erhöhter Arbeitsaufwand gewesen, weil ich jede Mail oder jede eingehende Rückmeldung eben auch persönlich beantworten musste. Das hat man früher vielleicht manchmal auch mal ignoriert, aber das ging nicht. Es wurde kontrolliert, ob ich eine Antwort gegeben habe auf eine Rückmeldung im Programm. All das zusammen hat dazu geführt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer noch in Deutschland, meiner Wahrnehmung nach jedenfalls, man kann mir auch gerne widersprechen, meiner Wahrnehmung nach noch einen hohen Akzeptanzwert hat. Es ist gerade gestern eine Studie veröffentlicht worden zur Glaubwürdigkeit der Medien und die ist erstaunlich hoch noch in Deutschland. Und ich hoffe, dass es jedenfalls so weitergeht.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Chciałem jeszcze dopytać, jeżeli mogę poprosić o pozostawienie mikrofonu temu kolegi, bo jak pracowałem w Onecie, to w pewnym momencie zadzwonił do mnie szef jednej z redakcji i powiedział mi: Piotr, słuchaj, wiesz co, właściwie to, czy możemy się spotkać, bo ostatnio wyszła taka dyskusja w redakcji, ja nie wiem, co im powiedzieć, jak to jest właściwie na przykład ze stosowaniem emotikonów w tekstach, tak? Czy my je mamy stosować, czy nie? Może byśmy w końcu wymyślili jakąś jedną regułę. I czy u was jest po prostu taka reguła, która mówi, co się stosuje w języku pisanym na przykład, a co nie, jeżeli publikujecie coś na portalu internetowym u siebie?
Ist, Ja, da gibt es auch bestimmte Regeln, die sich sehr stark an dem orientieren, was wir auch on-air geben. Also die Sprache dessen, was im Internet veröffentlicht wird, orientiert sich sehr stark an dem, was im Radio oder im Fernsehen gebracht wird. Was wir machen, ist, dass wir natürlich auch selber versuchen, eine Art Community zu formen. Das ist auch etwas Neues. Also, dass wir eine Gruppe bilden von Freunden oder von Leuten, die eben NDR 1 Radio MV oder das Nordmagazin, also unsere Produkte auch sehen. Und wir sie versuchen, über eine Community auch mit einzubinden. Das sind meistens Gewinnspiele oder es sind Aktionen oder ähnliche Dinge mehr. Aber es ist eine neue Form der Kommunikation. Emotional, das heißt, irgendwo mit der gleichen Münze heimzuzahlen, wie das, was uns wie wir angesprochen werden, das machen wir nicht. Also das ist nicht gestattet.
Czy ktoś z Państwa ma ochotę skomentować to jakoś? To ja mam pytanie, ponieważ na sali mamy reprezentantkę jednego z największych portali w tym kraju, panią Ewelinę Karpińską-Morek, zresztą laureatkę nagrody w zeszłym roku. Razem z całym zespołem za projekt Zrabowane Dzieci. Ewelino, jeżeli byś była tak uprzejma i podzieliła się trochę waszym doświadczeniem, ponieważ każdy portal internetowy w tym kraju, a ty jako szefowa sekcji wiadomości na pewno tego dotknęłaś najbardziej, doświadczył w pewnym momencie problemu, który się nazywa po angielsku hate speech, tak? To znaczy sytuacji, kiedy użytkownicy używając niewybrędnego języka i komentują wydarzenia polityczne w komentarzach i portale miały bardzo różne strategie, jak sobie z tym radzić. Możesz trochę opowiedzieć w tej sprawie?
Tak, oczywiście. Ostatnio nawet mieliśmy taką sytuację, że trzeba było te komentarze wyłączyć. To było tuż po śmierci Pawła Adamowicza i przed pogrzebem, przed uroczystościami pogrzebowymi. Zdecydowaliśmy się na wyłączenie tych opinii, gdyż stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym całym hejtem, który się wylewa z zupełnie też niezrozumiałych przyczyn pod takimi treściami. I mamy taki sposób działania, że jeżeli jakiś materiał dotyczy śmierci, tragicznego wypadku, to staramy się te opinie jednak wyłączać, bo ludzie nie czują granic, jakby nie mają żadnych tutaj takich oporów, żeby wyrażać to, co myślą w bardzo skrajny sposób. Natomiast chciałabym wrócić jeszcze do tych poprzednich pytań, jeżeli mogę. U nas w redakcjach informacyjnych, mówię akurat o faktach, bo z tą redakcją byłam związana jestem cały czas związana od 2007 roku, jest podział wyraźny na informacje i na opinie. Jest wydzielona zakładka z opiniami, tam lądują felietony, komentarze i tak dalej. Natomiast cała redakcja pracuje w ten sposób, że nie miesza tych opinii z informacjami. I to jest takie naturalne nastawienie dziennikarzy, myślę, że bardzo zdrowe. Czasami spotykamy się z tym, że na przykład wydawca sugeruje jakąś taką treść ciekawostkową, czy chce zaproponować bardziej taki szałowy tytuł. I dziennikarze informacyjni mają ten zdrowy odruch, że potrafią się sprzeciwić, powiedzieć, no nie, jednak nie, bo to nie jest tytuł informacyjny. I staramy się na miarę możliwości, bo portale mają to do siebie, że zależy oczywiście, jak który jest zorganizowany, że mają ograniczoną przestrzeń na tytuł, więc nie każdy tytuł się zmieści. Musimy bardzo kombinować, żeby tych tytułów nie przegiąć i żeby trzymać się jednak informacji. Natomiast tutaj mogę zapewnić, że redakcja faktów jest bardzo na to uczulona i tego pilnują, żeby te tytuły nie były takie na siłę przerysowane, bo wiemy, że to jest strategia na krótką metę. Wiadomo, że ściągnie się użytkownika na chwilę, raz, drugi, trzeci, ale on później stwierdzi, że to nie jest jednak godne uwagi, nie jest to rzetelne dziennikarstwo, bo się robi go, tak nieładnie powiem, w konia i do nas nie wróci. Więc zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że tytuł musi być informacyjny, a opinia musi być oddzielona od informacji. Nie mamy zespołu fact-checkingowego, taka odpowiedzialność spoczywa na autorach i później na tej drugiej parze oczu, o której tutaj pan wspominał. To różnie to wygląda, czasami jest to zastępca redaktora naczelnego, czasami redaktor naczelny, czasami kierownik serwisu. Teksty autorskie rozbudowane są weryfikowane bardzo porządnie. to, co idzie z agencji informacyjnych, jest po prostu krótkim newsem. Jest szybko, tutaj działa ta zasada czasu. Natomiast to, co jest rozbudowanym, obszernym materiałem, zawsze jest sprawdzane na wszystkie możliwe strony.
Ja bardzo dziękuję. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to co najmniej kilka fajnych pytań przyszło mi do głowy teraz z twojej wypowiedzi, ale chciałem jeszcze wcześniej dopytać właśnie kolegów ze strony niemieckiej. Czy u was jest dostrzegalny i widoczny ten problem nadmiaru negatywnych emocji wylewających się w komentarzach i to, co Ewelina powiedziała bardzo trafnie, że ludzie z jakiegoś powodu nie czują granic, co wolno, a czego nie wolno powiedzieć publicznie online, prawda? No kiedyś był ten gatekeeper przysłowiowy, no ja dostałem w życiu parę listów do redakcji, jeszcze w dawnych czasach i większość z nich oczywiście nie nadawała się do żadnego cytowania. Tak, były stekiem wyzwisk i obelg pod moim adresem i pod adresem mojego tekstu, który napisałem. Natomiast teraz ludzie mają narzędzia, żeby ten stek wyzwisk i obelg po prostu wylać, czy to w komentarzu w social mediach, czy to w komentarzu pod tekstem internetowym. Stąd się biorą takie mechanizmy, że wydawcy ogromnych portali decydują, że ponieważ mają zespół kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osób do moderacji komentarzy, ale nie są w stanie już tego robić, tego jest za dużo po prostu. I wtedy no, podejmują decyzję dość arbitralną, ale zrozumiałą w sumie, to znaczy, że ograniczają tą wolność wypowiedzi na rzecz zachowania jakiejś czystości debaty publicznej, tak? Czy ten problem w ogóle występuje w Niemczech? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Jestem bardzo ciekaw.
Hallo, ich bin Ine Dippmann, ich arbeite für den Mitteldeutschen Rundfunk, ich bin Reporterin für das Nachrichtenradio MDR Info, MDR Aktuell heißt es inzwischen, und auch Vorsitzende vom Journalistenverband in Sachsen. Was wir zuletzt gesehen haben, ist, dass wir viel Manpower reinstecken müssen in die Moderation von Kommentaren. Also für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das absolut ja, gang und gäbe inzwischen seit längerem, dass die Kommentare unter Manuskripten, unter unseren Beiträgen, die online sind, eben überprüft werden auf die Einhaltung der Netiquette. Und das, was gegen diese Netiquette verstößt, wird nicht veröffentlicht, auch mit einer Begründung. Die Abschaltung von Kommentarfunktionen bei Online-Zeitungen zum Beispiel haben wir auch erlebt, aber überwiegend versucht man wirklich ja, Zeit und Geld zu investieren, um zum einen die ja, Leserkommentare weiter also die Möglichkeit den Lesern weiterzugeben, kommentieren zu können, aber eben dafür zu sorgen, dass die Seiten frei von Hate Speech bleiben. Denn es gibt auch das Phänomen, dass die Leute dann nicht mehr auf die Seiten gehen, einfach weil sie ja, überfordert sind auch von diesen ja, Ausflüssen, die eben Hate Speech zum Teil sich online gezeigt hat.
Ja bardzo dziękuję za ten komentarz, a może nam pani jeszcze proszę zostawić na sekundę mikrofon, bo pomyślałem sobie, a może pani przypomnieć, przy jakich okolicznościach trzeba było wyłączyć te komentarze u was? Czy to były jakieś konkretne wydarzenia, konkretne sprawy?
Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel. Aber es sind natürlich immer Anlässe, wo die Volksseele, wenn man das so sagen möchte, hochkocht. Ich komme aus Sachsen, da hatten wir in den vergangenen Jahren immer wieder Anlass, ob das jetzt die Demonstrationen rund um Pegida gewesen sind oder auch im vergangenen Jahr die Vorfälle in Chemnitz, als am Rand des Stadtfestes ein Mann ums Leben gekommen ist, beziehungsweise getötet worden ist und es danach in der Stadt große Proteste gegeben hat. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es da ganz konkret bei diesen Anlässen zu solchen Folgen gekommen ist.
Na jednym z polskich portali internetowych jest zasada, że jeżeli jakiś tekst jest o uchodźcach, to raczej się rozważa pomysł wyłączenia komentarzy już na starcie, to znaczy zanim jeszcze go się zdąży opublikować. No dobrze, ale czy to oznacza, to pewnie by było pytanie do kogoś, kto ma zacięcia trochę socjologicznego, czy to oznacza, że ludzie, że nasi odbiorcy się zmienili? Że odbiorca mediów w dzisiejszych czasach jest inny, myśli inaczej? Ewelina się zgłasza, dziękuję.
Tak, ja się zgłaszam, bo akurat wywodzę się, zanim trafiłam do redakcji informacyjnej, pracowałam przy moderacji komentarzy. Doświadczenie przeciekawe, tylko szalenie niszczące. Wytrzymałam tam rok, bo jakby to natężenie negatywnych opinii wraz z błędami językowymi, jakie trafiają i są przez człowieka moderującego komentarze przetwarzane, było tak niszczące, że się nie dało przy tym dłużej pracować. Użytkownicy się chyba nie zmienili, tylko być może systemy moderowania, oczywiście w każdych mediach inaczej to funkcjonuje. Ja pamiętam, że na zmianie 8-godzinnej czytaliśmy 4,5 tysiąca komentarzy. Czytaliśmy uważnie, wszystko było moderowane, natomiast ludzie byli tak sprytni, że pewne frazy były rozbijane spacjami, znakami, żeby oko człowieka przyzwyczajone do tego, że wulgaryzm wygląda jak wulgaryzm, go nie wychwyciło. Był rozbity na przykład na kilka wyrazów, treści jakieś antysemickie, rasistowskie były upychane w bardzo sprytny sposób i no rok można tam było wytrzymać w takim dziale.
Jest pewien wstrząsający, tam będzie za chwilę głos, jest pewien wstrząsający reportaż na portalu The Verge o tym, jak pracują moderatorzy Facebooka. Facebook, największa medialna firma na świecie, zatrudnia 5,5 tysiąca moderatorów. Oczywiście nie zatrudnia ich sam, tylko robi to przez podwykonawców, którzy na jakiejś amerykańskiej prowincji zatrudniają kilkaset osób w takiej wielkiej hali i to wygląda jak call center i ci ludzie tam moderują naprawdę straszliwe rzeczy. To znaczy na przykład live streamingowane sceny strzelanin, tak, albo wypadków samochodowych. Ludzie takie rzeczy wrzucają na Facebooka i ktoś to musi wychwytywać, więc jeżeli Państwo szukacie ciekawych treści po tej naszej rozmowie, to warto wygooglać reportaż The Verge o tym, jak pracują moderatorzy Facebooka, a teraz tam się zgłaszał nasz wspaniały dyskutant i ja się zgłaszam po słuchawki.
Ja, es sind eigentlich eher Ergänzungen, also zum einen bin ich etwas erschüttert und gleichzeitig auch solidarisch verbunden mit den polnischen Kollegen, weil die gleichen Probleme, die ihr habt, haben wir auch. Dass einfach eine Flut von Hasskommentaren kommt, orthografisch ganz furchtbar, es ist auch ein Verlust an Sprache, an deutscher Sprache, wie Sie es in polnischer Sprache auch wahrnehmen. Wir können es aber, glaube ich, nicht ganz diskutieren, ohne gesamtgesellschaftlich zu sehen, dass der Respekt vor Menschen, dass der Respekt des Umgangs miteinander drastisch gesunken ist. Das kann verschiedene Ursachen haben. Es gibt Fälle auch jetzt, wo Rettungskräfte zum Beispiel behindert werden bei ihrem Einsatz, wo Feuerwehrleute attackiert werden. Ja, sogar auf Usedom, auf der Insel an der Ostsee, gab es jetzt einen tödlichen Unfall. Und der Leichenwagen, der da vorfahren sollte, wurde nicht durchgelassen, weil die Leute sauer waren, dass in der Schlange, in der sie warten mussten vor dem Unfall, der Totenwagen, der Leichenwagen vorgezogen wurde. Sie haben diesen gemacht, den Leuten gegenüber. Also ein wirklich mangelnder Respekt, der in vielen, vielen Bereichen der Gesellschaft um sich greift und sich auch in solchen Hass-Speech und solchen Kommentarfunktionen niederschlägt. Zweiter Punkt ist, Sie haben es richtig angesprochen, oder Sie, dass das eben eine Fülle von Tricks aufgewandt wird, um solche Netiquette zu umgehen. Umgekehrt habe ich den Eindruck, dass es richtige Trollfabriken auch gibt oder Bots auch gibt, die einfach solche Meldungen auch produzieren. Wir wissen, dass einige davon in Russland sitzen beispielsweise, die AfD unterstützen, in St. Petersburg, Trollfabriken, die einfach gesteuert und gezielt auf Meinungsseiten gehen und dort versuchen, eine bestimmte Meinung zu unterstützen oder einen bestimmten Prozess der Meinungsbildung zu beeinflussen. Also auch das ist ein sehr ohne deprimierender Befund, dass es fast Maschinenkonfektionsähnliche Muster gibt wie Kommentare, die ja eigentlich was Gutes sind. Ich finde ja Kommentare ja gut, es ist ein Feedback auf unsere Arbeit, wie das aber systematisch unterwandert sind und zerstört wird.
No i ja jeszcze chciałem, dziękuję bardzo za ten komentarz, tylko teraz zastanawiam się i chciałem się z wami też zastanowić na ten temat, bo pamiętacie te slajdy z wykresami, które pokazują, że zatrudnienie w newsroomach cały czas spada i ilość przychodów reklamowych też nie rośnie, a w większości mediów tradycyjnych wręcz spada. I teraz pytanie, jak to, czy my nie jesteśmy troszeczkę tutaj na rozdrożu, że z jednej strony musimy zapewnić tą jakość debaty publicznej, a z drugiej strony mamy coraz mniej na to środków i możliwości, tak? Nie mamy, tyle budżetu, ile Facebook, żeby zatrudnić 5500 moderatorów. Jak sobie z tym radzić? Alicja się zgłasza z TVN-u, czyli telewizja.
No właśnie, może teraz włożę kij w mrowisko, ale uważam, że pewnym ratunkiem powinny być też media publiczne. Jestem z mediów prywatnych, ale uważam, że media publiczne powinny spełniać właśnie tę rolę, o której rozmawiamy przede wszystkim. I niestety w Polsce no, uważam, że jest pewien kryzys związany z mediami publicznymi, który wpływa także na media prywatne. Wiem, że ty mówisz o czym innym, bo ty mówisz o finansowaniu. Ale niestety to finansowanie też zależy od sytuacji politycznej i od konkurencji między redakcjami. Chciałabym żyć w takim świecie, w którym dziennikarz nie musi o tym myśleć, nie musi się nad tym zastanawiać, czy mój news przysporzy redakcji środków, pieniędzy, czy się sprzeda. Sama użyłam takiego określenia, już tak mówimy nawet o naszej pracy. I chciałabym żyć też w takim świecie, gdzie media publiczne są takim wzorcem, do którego wszyscy próbujemy dążyć. No niestety tak w Polsce w tej chwili nie jest.
A czy jest ktoś na sali, tak?
Mikrofon. Dzień dobry, Katarzyna Szustow. Ja jestem tak właśnie pomiędzy, trochę tak Państwa podsłuchuję jako osoba, która prowadzi agencję doradczą, która się zajmuje komunikacją głównie dla kultury, tak? To jest, my nie pracujemy z biznesem, pracujemy z kulturą, sztuką, ewentualnie działania społeczne, architektura jeszcze w to wchodzi, ale nie deweloperka. Więc taki klient trudny, ale kochany i też ja z tego wyrosłam. Z takiej potrzeby komunikowania się dostaję się do Państwa ze swoimi tematami. No i zawsze jest ten ban, tak? Bo jest pytanie o budżet reklamowy, jest pytanie o to właśnie, że to jest atrakcyjne. No edukacja na przykład nie jest atrakcyjna, tak? My się zajmujemy takimi projektami. I tak się zastanawiam, na ile jest taka możliwość w ogóle, raz w ogóle do mediów, czy widzicie wy taki na przykład, czy to jest taka utopijna propozycja, na przykład wyłączenia w ogóle komentarzy pod materiałami, które wy piszecie. Po prostu, że media mówią w pewnym momencie, to jest po prostu bez sensu, tak? Co nas interesuje, przysłowiowy Kowalski, co on uważa na ten temat, jeżeli w ogóle nie wiemy, kim on jest, tak? Mnie osobiście nie interesuje, ja jestem osobą jedyną, która w mojej pracy w ogóle nie czyta komentarze. Ja czytam dwa razy w życiu komentarze w internecie, naprawdę. Po prostu nie interesuje mnie, co tam jest, aczkolwiek ja też się mówię, no nie robię jakichś badań politycznych itd., itd. Więc to jest jeden temat. Tym bardziej w tej no, emancypacji na Instagramie, kiedy mamy tych streamerów w ilości po prostu w miliony idą, tak? Jakby te zasięgi są milionowe, więc te opinie tam są. Wiecie, że ktoś szuka opinii, tych emocji, to się tam znajdzie, tak? Mnie interesują właśnie w piśmie teksty pogłębione, długie, które czytam powoli też, tak? Jakby spędzam z nimi więcej czasu. Ale nie interesuje mnie, kto w ogóle uważa coś na temat tych tekstów, tak? Jakby interesuje mnie, co ten jeden dziennikarz, czy go lubię, czy nie mogę się z nim zgodzić, czy nie zgodzić, ale wydaje mi się, że też ten pęd po drugiej stronie jakby po tym świecie, w tym świecie medialnym u was, jakby, że to jest ważne, żeby ktoś zostawił swoją opinię, jest jakimś pudłem kompletnym. Myślę, że to nas gdzieś zaprowadziło w taką stronę kompletnego absurdu, bo no, tworzenie mediów kontentowych, co się będzie klikało, co nie, to się będzie klikało na Instagramie. Znaczy myślę, że ta praca, jeżeli myślenie o atrakcyjności newsów, informacji w mediach u was, to jest skazane na zagładę. To jest kwestia pewnie roku, dwóch i to po prostu zniknie. Znaczy, to taki dziennikarz, który myśli to w ten sposób, to jest zamknięta sprawa. No więc tyle. No, pytanie też właśnie też dla nas, dla agencji, które nie są w świecie komercyjnym. Jak te treści do was przedstawiać? I to jest bardzo trudne, też powiem od razu. Tak z częścią tu dziennikarzy, którzy przyjechali się z nami, z większością raczej nie. No i to jest ten firewall, który jest naprawdę z tymi mediami, z tymi treściami właśnie też niepolitycznymi na przykład, tak? Bo one nie są związane z polityką, więc nie są te emocjonujące, ale nie wiem, stypendium dla architektów młodych, których wspieramy przez cały rok i no, taki można powiedzieć, co kogo to interesuje, no ale to są tematy, które gdzieś tam zmieniają rzeczywistość. My próbujemy też inaczej pisać na przykład, tak? Co ja zwracam uwagę w swoim zespole, mówię, musicie być bardziej emocjonalni. Ja wiem, że to jest, mówię, no, to nie jest emocjonalne. Mówię, no trudno, musicie znaleźć język, że to musi być emocjonalne.
Albo sposób ujęcia tematu, prawda?
Tak, no to jest, no, na tym się znam, wszyscy u nas są dość dobrze wykształceni, jesteśmy jedyną agencją, myślę, że z takim, że tak powiem, studiami wyższymi i jakby językiem, to, że chodzimy, czytamy książki, chodzimy na wystawy, więc nie ma co się licytować, a rzeczywiście no, obserwujemy to, nie wiem, no, responsywność otwierania maili na przykład, tak, no, my w samym tekście, w samym haśle, tytule maila musimy być dla was atrakcyjni, żeby w ogóle komuś się chciało kliknąć i otwórz dalej, tak, one są też graficznie dobrze przygotowane, to są już linki do YouTube'ów. mamy cały pakiet informacyjny, który można sobie pobierać, więc jakby my, ja na przykład już teraz myślę, to też mogę powiedzieć, tutaj, mam nadzieję, że to dalej nie wyjdzie, ale myślimy, żeby u nas w firmie, gdzie jest wolna piwnica, coś w ogóle studio na przykład, żeby stworzyć swój content. Czyli my będziemy dostarczać dziennikarzom gotowe wywiady, gotowe teksty, my już to robimy. Bo te materiały nie są w stanie dalej przyjść, bo też właśnie ja też wiem, że po drugiej stronie w redakcjach nie ma pieniędzy, żeby wysłać dziennikarza, żeby zrobił wywiad, żeby gdzieś pojechał. Oczywiście my też, kiedy pracujemy, musimy mieć pieniądze na delegacje dla was i tak dalej. No, ta zmiana jest diametralna w ostatnich 10 latach, myślę. To jest inne, w którą stronę dalej to pójdzie, czy na takie agencje jak moja, my będziemy w końcu wami, być może, nie wiem, no, wolałabym, żeby ktoś inny spojrzał na te tematy i po swojemu je opisał, ze swoją perspektywą, nie zgodził się nawet z nami, tak?
Ja bardzo dziękuję za ten głos, dlatego że mam zresztą osobiście aktualnie bardzo prywatnie i zawodowo bardzo podobne przemyślenia, tak? No bo też w sumie prowadzę tego typu agencję doradztwa. Tu się, jeżeli możesz skomentować, to bardzo chętnie.
Znaczy, jest mi bliskie bardzo to, co mówisz, dlatego że też jestem po tej drugiej stronie, to znaczy nadawcy pewnych informacji, ponieważ jestem rzecznikiem prasowym i generalnie przekaz emocjonalny. Oczywiście, że ja go muszę nawet w treści urzędowe gdzieś przemycać i wydawałoby się, że to jest niemożliwe. Otóż jest możliwe. Jest możliwe pisanie z emocjami, nawet nie wiem, o regionalnym programie operacyjnym. Muszę szukać tych emocji tam, gdzie mówię o jakichś strategicznych dokumentach, które są nudne tak, że nikt na nich oka nie zawiesi. W tej chwili borykamy się, jakby podchodzimy z zupełnie czymś nowym, jakby próbując się odnaleźć w tej rzeczywistości, która jest. Czy wysyłamy gotowe treści do dziennikarzy? Oczywiście, że tak. Są one tak zredagowane, że właściwie większość mniejszych redakcji, które mają małe zespoły, cytują to bez żadnych zmian. To jest zdanie w zdanie. Zresztą nawet mieliśmy teraz śmieszną, z mojej pozycji. To nie jest śmieszne, to jest trochę śmiech przez łzy, bo jakaś mała redakcja zacytowała nasz komunikat, który był polityczny i to była nasza opinia. No, w tym momencie dziennikarz musi pamiętać, jaką ma rolę, to znaczy on musi zasięgnąć zdania drugiej strony, natomiast był to dobrze napisany komunikat, został w całości gdzieś tam opublikowany, w związku z tym redakcja... Nie, znaczy połowiczny, no ja się z czegoś takiego nie cieszę. Redakcja ma w tej chwili oczywiście pozew, ponieważ żądanie sprostowania, jakaś tam droga sądowa jej grozi, bo nie dopełniła tej rzetelności. Ale my robimy więcej. Mamy sprzęt do nagrywania dźwięków, rozsyłamy dźwięki do redakcji radiowych, ponieważ wiemy, że mają na tyle mało dziennikarzy, że na wszystkie nasze wydarzenia po prostu nie wyślą dziennikarzy, mają od nas gotowca. Co później dalej z tymi robią? To jest kwestia odpowiedzialności danej redakcji. Mamy materiały filmowe, które coraz częściej zaczynają gdzieś tam chodzić. A w tej chwili to już też, skoro mówiłaś o jakimś swoim projekcie, to jesteśmy właściwie w przededniu uruchomienia też zupełnie nowej rzeczy i nie wiem, czy jakiekolwiek inne biuro prasowe w taki sposób chce podchodzić, ale chcę, ponieważ już oczywiście Facebooka mamy od dawna i to jest taki Facebook bardziej z lekkimi treściami, powiedzmy sobie, zapowiadający jakieś informacje, dzielący się jakimiś ładnymi widoczkami i tak dalej, więc to jest takie lekkie w swoim wyrazie. A teraz jesteśmy w przeddzień uruchomienia na Facebooku takiego kanału, który się ma nazywać Pomorze Zachodnie News, gdzie będziemy starali się być sami pewnym źródłem.
Nadawcą,
medium. Redakcją. Nie wiem, jak nam to wyjdzie. Oczywiście będziemy to podbijać jakąś reklamą, więc to jest naprawdę takie znowu mariaż informacji z promocją, ale chcę powiedzieć o jednym, że rysuje się nam jakby wewnątrz urzędu taki oto problem, że osoby, które są bardzo mocno zafascynowane tym rozwojem właśnie mediów społecznościowych, tych treści, które się podaje w krótkiej, atrakcyjnej formie, które od razu są przyswajane przez odbiorcę, oni twierdzą, że w ten sposób właśnie się zmienia świat mediów. Że teraz już media tak mówią językiem krótkim, to są właściwie takie tylko populistyczne hasła, które się przebijają do świadomości i odczuwam pewne naciski, że ja też tak mam pracować. Ja mówię nie, bo uważam, że jako nadawca i jakoś tam później ktoś, kto będzie podawał te informacje, ja muszę za nie być odpowiedzialna, a skoro tak, to metodologia przygotowania tych treści długich i tych treści krótkich w moim przekonaniu tak naprawdę się nie powinna różnić. To znaczy musi to być wszystko przygotowane rzetelnie, dogłębnie i kosztować tyle samo pracy bez względu na to, jaką to później przyjmie treść, czy długiego, kilkustronicowego tekstu, czy tak naprawdę takiego newsa pod fajną fotografię.
Bardzo dziękuję za ten ciekawy komentarz. Alicja, bardzo, będziemy się powoli zbliżać do końca, więc to spokojnie.
Tylko jedna rzecz, bo chciałam powiedzieć o takim niepokoju, bo ta dyskusja wasza jest w innej branży niż to, o czym rozmawiamy, bo my, to nie jest dziennikarstwo. Publikowanie czyichś treści to nie jest dziennikarstwo, to jest publikowanie czyichś treści, gotowców. Ale ja wiem, że to się dzieje i niestety właśnie z tych powodów, których też mówi Gabrysia, że małe, lokalne, przede wszystkim lokalne redakcje po prostu nie mają pieniędzy, nie mają dziennikarzy, chcą zapełnić czymś, jakąś treścią po swoje portale czy te gazety. I wydaje mi się, że ta rola dziennikarza w dzisiejszym świecie, kiedy my też mamy taki portal Kontakt 24, gdzie każdy może wysłać jakąś informację o tym, że tam spadł grat, a tutaj był wypadek, nasza rola się zaczyna sprowadzać właściwie nie do wyszukiwania informacji, ich prezentowania, tylko do ich weryfikacji i komentowania. Przesuwa się ten punkt ciężkości, bo zdobyć informację, że coś się wydarzyło, że coś się dzieje, że gdzieś, to w zasadzie każdy może, tych dziennikarzy społecznościowych jest mnóstwo. Może musimy się zastanowić nad tą zmianą też trochę naszej roli, bo przedrukowywanie komunikatów z urzędu, choćby najlepiej napisanych, to nie jest dziennikarstwo. Mhm.
Bardzo się cieszę, że padają głosy z różnych stron i brakuje mi jeszcze jednego głosu panów, którzy siedzą z przodu. Mamy na sali przedstawicieli programu młodych prowadzonego przez fundację, która nas tu dzisiaj gości i zorganizowała Dni Mediów. I zastanawiam się nad waszą perspektywą na wszystkie te tematy, o których my sobie rozmawiamy, bo wy, jak rozumiem, jeszcze w mediach nie pracujecie. Wybierzcie wolontariusza i skomentujcie, proszę.
Słychać mnie już dobrze? To znaczy, właśnie biorę tutaj jakby na swoje poglądy dość duży margines, ponieważ mam jakieś tam doświadczenia, ale chciałem zwrócić uwagę na kilka takich rzeczy, że po pierwsze a propos komentarzy. Oczekuje się, że ludzie w internecie będą pisać poprawnie, że ortografia będzie zachowana, że gramatyka będzie dobra. Oczywiście, jakby no chcielibyśmy, żeby tak było, tylko z drugiej strony autorytety, które powinny wskazywać, jak to się robi, za przeproszeniem kładą się po całości. Dziennikarze kompletnie, i tutaj mówię z pełną odpowiedzialnością, w telewizji i w radiu, nawet w radiu, to jest, mają problemy z fonologią, mają problemy z wygłosem, znaczy wymawianiem wygłosu, na przykład w słowie takim jak smog, mówię smog z jakiegoś powodu, gdzie tutaj akurat fonologicznie powinno być smog, chociaż brzmi to absurdalnie. Są problemy z fleksją, z poprawnością stylistyczną, gramatyczną, a idąc już dalej, politycy i osoby wypowiadające się publicznie używają takiego języka, za który wydaje mi się, że kiedyś zostałby zdegradowany chyba, a dzisiaj nie ma z tym chyba jakiegoś większego problemu. Oczywiście jest bardziej temat, to jest temat do napisania niż faktycznie to, że ktoś walnął jakiś kompletny błąd merytoryczny, czy w kontekście wypowiedzi używa słów, które w ogóle nie przystają.
Czyli postuluje pan, tak jak za PRL-u było takie hasło BHP, żądasz czystości, zachowaj ją sam, tak?
No nie wiem, musiałbym jakby bardziej rozwinąć, pan musiałby rozwinąć.
A to jest, bo tu padło takie słowo, że przychodzą ludzie młodzi do biura rzecznika Pomorskiego Urzędu i mówią, ale przecież to się zmieniło, świat się zmienił, tak? Że młodzi ludzie potrzebują innej komunikacji. Czy to jest prawda?
No tak, jasne. Jakby język jest żywą materią, która bezustannie się zmienia. To, co potrafimy nazwać, to jakby to są tam granice naszego horyzontu poznawczego. I nie ma się co oszukiwać. I jakby musi następować jakiś proces zmian. Ale te zmiany powinny być sensownie przemyślane, a nie rzucane byle jak i tylko w kontekście czego, żeby coś było, bo osoby tworzące media, to są osoby z innych pokoleń, o wiele starsze ode mnie. I tutaj podam przykład ze swojego podwórka, są z Łodzi. Jedna mała redakcja wypuszcza, po prostu dla mnie to jest grafomania dziennikarska, tam pojawiają się takie błędy, że nie da się tego czytać. Ci ludzie nawet nie są na miejscu wydarzeń, tylko właśnie dostają jakąś notkę, oni to kopiują czasem, tylko wrzucałem jako swoje, nie mam pojęcia dlaczego, a później z kolei jakaś jest większa redakcja i ona już nie pisze jakby tekstu dziennikarskiego, ona pisze pod SEO. I tutaj nagle jakby mnie to zastanawia, bo...
Nie wnosi żadnej wartości dodanej, tak? Do
tak, tutaj chodzi tylko o algorytm. No i w takiej sytuacji na przykład właśnie młode pokolenie, z kogo ma brać przykład, z kogo mają brać przykład ci ludzie komentujący i też trzeba brać pod uwagę, że ludzie komentujący to nie jest tak, że oni nagle się obudzili, nagle wyszli znikąd i zaczęli tak komentować. Oni byli mniej więcej zawsze. Gdybyśmy 100, 200, 300 lat temu dali tym ludziom internet i swobodę wypowiedzi, prawdopodobnie zachowywaliby się mniej więcej tak samo jak dzisiaj. Różnica jest chyba taka, że autorytety też się zmieniają. I wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, nie tylko, że jakby rynek się zmienia, że media się zmieniają, ale osoby tworzące te media, w jakim kierunku idą.
My pracujący w mediach powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że dla młodszych pokoleń naszych odbiorców nasze słowo ma taką samą wartość, jak na przykład słowo przysłowiowego influencera, youtubera, tak? Osoby aktywnej na Instagramie na przykład, tak?
Zależy chyba od tematu, zależy od środowiska. No to jest bardzo złożona sprawa i nie czuję się aż na tyle kompetentny, żeby się aż tak wypowiadać, ale może kolega?
Ja bardzo dziękuję. Nie będę was tu straszliwie długo trzymał, również dlatego, że cała impreza ma opóźnienie chyba lekkie, ale chciałem jeszcze na koniec pokazać parę takich patentów, które media stosują, żeby próbować się mierzyć z tą rzeczywistością, która się zmienia. Jak media odpowiadają na te oczekiwania odbiorców i jak wdrażają nowe formy dziennikarstwa. Zobaczcie, to jest na przykład interaktywny reportaż przygotowany przez Dziennik Zachodni, tutaj dość popularne medium w tej części Polski, gdzie nakręcono interaktywny wywiad z ojcem i synem, obaj pracują w tej samej kopalni i tak naprawdę tutaj w tym projekcie multimedialnym, który został opublikowany na stronach internetowych Dziennika Zachodniego, to odbiorca, użytkownik jest tą osobą, która zadaje pytania, to znaczy on wybiera sobie z listy, ze scenariusza tych wypowiedzi, czy przeprowadza za pomocą dokonywanych wyborów się przez te historie, tak? Czyli tak naprawdę użytkownik jest tutaj osobą, która nawiguje po całej tej treści przygotowanej przez redakcję i to on wybiera tą ścieżkę, o czym opowiadają bohaterowie tego reportażu. Zobaczcie, to jest polski portal Onet. Tekst z wczoraj o tym, co polski prezydent wynegocjował w Stanach Zjednoczonych, albo co polska dyplomacja, no już tak to nazwijmy, uzyskała podczas ostatnich rozmów w Stanach Zjednoczonych. I on się zaczyna od czego? Od bullet pointów, tak? To jest bardzo poważny komentarz redakcyjny, ale zaczyna się od czterech najważniejszych faktów podanych po prostu w punktach, żeby ktoś, kto wpada tutaj na ten tekst z głównej strony portalu onet.pl, już po jednym krótkim rzucie oka był w stanie określić, o czym będzie ten tekst i jeżeli nie chce czytać dalej, to już przyswoił sobie tą informację, tak? Wreszcie mamy sytuację, w której media zaczynają wplatać te elementy dyskursu internetowego w swoje własne materiały, tak? Za pomocą embedów, gdzie nie piszemy już, co powiedziała rzeczniczka X lub Y albo polityk X lub Y, tylko po prostu wklejamy jego tweeta, tak? Ten człowiek też nie idzie do mediów, żeby opowiedzieć, co chce powiedzieć, tylko tego tweeta wysyła, no więc medium bierze tego tweeta z portalu, na przykład Twittera, to może być też post z Facebooka, Instagrama, whatever, i tak jakby wkleja się go i od razu się odnosi bezpośrednio do tej wypowiedzi. Czyli trochę tak jakby przyspiesza się ten, skraca się ten łańcuch, ale też dociera się bezpośrednio do źródła w taki sposób, tak? No i oczywiście moje ukochane teksty, czyli internauci krytycznie o, i tutaj dodajecie dowolną rzecz o polskich piłkarzach, jakiejś aktorce, finale serialu Gry o Tron. Tak naprawdę zobaczcie, że to jest metajęzyk, to znaczy rzeczywistość internetowa staje się podstawą do napisania artykułów, czasem poważnych, a czasem mniej poważnych mediach, takich jak na przykład tutaj jeden z portali plotkarskich w Polsce, który komentuje, jak inni internauci na Instagramie komentowali tam plany na wieczór polskiej popularnej celebrytki. Wybaczcie za ten przykład, teraz będzie coś znacznie poważniejszego. Jutro jest panel o Big Data i o wizualizacjach Big Data, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam, nie ja prowadzę, ale tam będzie, a to jest właśnie jeden ze sposobów, w jaki media próbują sobie radzić z pokazywaniem, z tą szybkością wizualizacji pewnych danych. Czyli tutaj na przykładzie, które polskie miasta i w jaki sposób zmieniły swoją flotę transportu publicznego na bardziej ekologiczną w formie takich wykresów, ale na przykład też tak, to są wyniki do wyborów do Europarlamentu, zwizualizowane przez portal bigdata.pl, albo na przykład przepisy wegańskie podawane w ten sposób, albo na przykład to jest jeden z pomysłów, w jaki sposób można strukturyzować wypowiedzi dyskusji. Wszystkie pojedyncze wypowiedzi w dyskusji są ściągane z danego wątku dyskusji, następnie są flagowane przez algorytm i potem wyciągany jest ostateczny wniosek. Czy ludzie uważają na przykład, że elektrownie atomowe są bezpieczne, czy nie są bezpieczne? Taka forma wizualizacji danych i wizualizacji też tej dyskusji, próby ułożenia tego, wyciągnięcia jakichś wniosków z tych tysięcy głosów, jakie się pojawiają w internecie. Listykale, kojarzycie Państwo ten typ wyjątkowo internetowego dziennikarstwa, czyli ileś tam sposobów, w jaki serial Czarnobyl jest adekwatny z rzeczywistością, albo cztery powody dla czegoś tam, albo siedem porad dla czegoś tam, jak latać samolotami, tak? To jest ewidentna forma internetowa. Internet, to media wszystkie to właściwie przyswoiły i okazuje się, że ludzie bardzo lubią czytać listy, teksty oparte na listach, gdzie punkt po punkcie mają wyjaśniane. Również dlatego, że mogą przeskoczyć przez te punkty, które ich nie interesują. Na przykład ten ich nie interesuje, bo już wiedzą, to idą od razu do tego. Szybkość komunikacji jest tu priorytetem. No i to właściwie tyle. Bardzo dziękuję za udział. Cieszę się, że padło tyle głosów z różnych stron rynku medialnego. Serdecznie dziękuję i zapraszam do kuluarów, gdzie możemy porozmawiać jeszcze dłużej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kolejnym spotkaniem w sali Warszawa, gdzie będą rozmowy z nominowanych, to organizatorzy zapraszają do sali Warszawa, gdzie za chwilę dosłownie zaczynają się wywiady z nominowanymi do nagrody w tym roku.